wróciła I wojna światowa, która trwała od lipca 1914 roku do listopada 1918 roku. Pod koniec 1916 roku obie strony konfliktu były już bardzo osłabione. Widmo porażki wisiało zarówno nad jedną, jak i nad drugą stroną konfliktu. Ameryka, z uwagi na to, że na tej wojnie na handlu z jedną, jak i z drugą stroną zarabiała ogromne pieniądze, nie była zainteresowana, aby przyłączyć się do wojny. Wtedy zaczęły się zarysowywać próby zawarcia pokoju. Gdyby tak się stało, Polski by nie było. Monarchie Habsburgów, Hohenzollernów i Romanowów zapewne powojenny świat podzieliłyby bez udziału Polski. Stało się jednak inaczej. Zamykając łodziami podwodnymi szlaki handlowe i flirtem z Meksykiem, Niemcy popełniły błąd i Ameryka do wojny przystąpiła. Wsparła wojenny teatr z ponad milionem żołnierzy. Jako że miała swój decydujący udział w zwycięstwie, narzuciła stronom własny system społeczny – demokrację. Dzięki tym wydarzeniom demokracja oraz odzyskaną państwowością szczycimy się do dzisiaj. Demokracja dla naszej państwowości powinna być więc wartością szczególną. Ale jest jeszcze drugi wyznacznik naszej demokracji. To polskie prądy intelektualne, które jako pierwsze w Europie na swoim horyzoncie dostrzegały Unię Europejską. Myślę tu o Konstytucji dla Europy, którą napisał Wojciech Bogumił Jastrzębowski, uczestnik Powstania Listopadowego w 1831 roku. O Adamie Czartoryskim i jego Lidze Narodów. O Adamie Mickiewiczu, który pragnąłby w Europie otwarto wszelkie granice. Czy wreszcie o Józefie Henewrońskim, który przewidywał, że dojdzie do utworzenia Federacji Państw Europejskich i wielu jeszcze innych, którzy przelewali krew za wolność Polski. Dziś za ich patriotyzm i za ich przelaną krew winni jesteśmy choćby wiedzę, o jakiej ojczyźnie marzyli. Oni, w przeciwieństwie do hierarchów Kościoła katolickiego, co odnotowuje z wielkim smutkiem, marzyli o Polsce wolnej i zintegrowanej w strukturach europejskiej. Oni swoim myśleniem wybiegali daleko w przyszłość. Marzyli o Polsce wolnej, zintegrowanej w jeden europejski system wspólnotowy. Ich przeciwnicy zaś w swej nieustającej nostalgii pragnęli izolacji. Silne powiewy nostalgii odczuwane są również dzisiaj. Zygmunt Bauman, socjolog w książce Retropia, jak rządzi nami przeszłość, dowodzi, że nostalgia jest zakończeniem procesu utopii. Dzisiejszą jej wersję postrzega jako stan globalnej epidemii nostalgii, jako afektywną tęsknotę za wspólnotą zbiorowej pamięci, jako pragnienie ciągłości w pofragmentowanym świecie. Nostalgia postrzegana jest jako mechanizm obronny w epoce przyspieszonego rytmu życia oraz wstrząsów historii. Ów mechanizm obronny zasadza się głównie na obietnicy odbudowy ojczyzny idealnej, która stanowi jądro wielu dzisiejszych wpływowych ideologii wodzących nas na pokuszenie, byśmy wyrzekli się krytycznego myślenia w imię tworzenia więzi emocjonalnych. Autor przestrzega jednak, byśmy w nostalgii ponownie nie pomylili ojczyzny wyobrażonej z rzeczywistą. Wróćmy jednak do naszych narodowych wizjonerów XIX wieku. Przypomnę, choć to wiedza dziś bardzo ukryta, że papież Grzegorz XIV, powstanie listopadowe, w którym walczyli nasi bohaterowie, encykliką Cum Primum potępił jako nieusprawiedliwiony bunt przeciwko legalnej władzy. Papież tą encykliką poparł cara. Nie cofnął jej pomimo dwukrotnych wizyt w Watykanie i osobistych nalegań Władysława Zamoyskiego. Należy tu również dodać, że już 40 lat wcześniej rozbiór Polski dokonany został z poparciem Watykanu. Papież Pius VI poparł rozbiory, a w swoim brewie pogratulował carycy Katarzynie aneksji Polski. Ponadto głównym organizatorem Sejmu Grodzieńskiego, który drugi rozbiór zatwierdził, był marszałek Sejmu czteroletniego biskup Józef Kossakowski z poparciem prymasa Michała Poniatowskiego i innych biskupów. Jakub Johann Sievers, pełnomocnik carycy Katarzyny, w swojej książce Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru Polski, tak pisze w liście z 25 marca 1793 roku do carycy. przywódcy tutejsi, hetman i biskup, marszałek Sejmu czteroletniego, który nie chciał podpisać konstytucji 3 maja, kosakowscy, biskup Massalski i Rzewuski wiedzą wyraźnie, o co chodzi i zdają się być o tym, że tak powiem, ukontentowani. Powiedziałem im bez obawy, co powiedzieć było trzeba i mogę powiedzieć z zadowoleniem, że oni oddają cześć, komu należy. Zaś o prymasie Polski i jego postawie Michale Poniatowskim pisze, brat, chodzi o króla Stanisława, się go lęka i często się przed nim kryje, kiedy co robi, a wie, że to nie pomyśli jego. Niełatwo kogo lubi, za to nienawidzić umie systematycznie i serdecznie. Nie cierpi obok siebie równego, chce w całym tego słowa górować. Dalej pisze, że uspokoiwszy siostrę króla, powiedział jej, uspokoiłem ją jak mogłem i przyrzekła mi, również jak prymas, czynić wszystko będzie, aby króla namówić. Chodzi o przystąpienie do targowicy. Z drugiej jednak strony, o czym nie wolno zapominać, to właśnie religia bardzo wsparła proces przetrwania społeczeństwa w mrocznym czasie porozbiorowym. Liga Narodów, według projektu Czartoryskiego, miała zrzeszać państwa europejskie w ligę i miały być one podporządkowane organom ponadpaństwowym, Najwyższej Radzie i Stałemu Kongresowi Europejskiemu. Adam Mickiewicz zaś w Księgach Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego powstałych jesienią 1832 roku w Paryżu pragnął, by w Europie otwarto wszelkie drzwi, wszelkie granice, usunięto wszelkie bariery, które utrudniają poruszanie się, wymianę poglądów i wolność. W roku 1849 pisał, położenie Europy jest tego rodzaju, iż niepodobieństwem jest na przyszłość, by jakiś naród mógł w odosobnieniu od innych kroczyć po drodze postępu, jeśli nie chce sam siebie narazić na zgubę i przez to zaszkodzić sprawie ogólnej. A wielki polski filozof, żyjący w tamtym okresie, Józef Henewroński, przewidywał, że dojdzie do utworzenia Federacji Państw, w celu zabezpieczenia państw poszczególnych i od wzajemnej ich od siebie niezależności oraz dążenie do uformowania jednej społeczności powszechnej, do której ludzkość długo musiała dojrzewać. Wszystkie te rozwiązania miały jeden cel – trwały pokój. Wróćmy jednak do naszego bohatera z Powstania Listopadowego, Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, późniejszego profesora, który napisał tekst pierwszego w historii projektu Konstytucji Zjednoczonej Europy na 120 lat przed Robertem Schumanem. Projekt Konstytucji przewidywał jako jednej republiki bez wewnętrznych granic, z jednolitym prawodawstwem oraz organami władzy złożonej z przedstawicieli wszystkich narodów ze wstępu do Konstytucji dla Europy. Projekt ten składa się z 77 artykułów. Został opublikowany 3 maja 1831 roku w 40. rocznicę majowej konstytucji. Jastrzębowski napisał między innymi: wszystkie narody europejskie mają się wyrzec swojej wolności i zostać niewolnikami praw. Wszyscy monarchowie mają być odtąd tylko stróżami i wykonawcami tychże praw i nie tytułować się inaczej, tylko ojcami narodów. Czytając to, co napisał Robert Schuman, odnoszę wrażenie, że pisząc projekt obecnej Unii Europejskiej, wzorował się na konstytucji Jastrzębowskiego. Sprawdźmy sami. Oto kilkanaście punktów z 77 spisanych z książki Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, Traktat o wiecznym przymierzu między narodami ucywilizowanymi, Konstytucja dla Europy. Po pierwsze, w obliczu Boga i prawa wszyscy ludzie, a zatem i wszystkie narody są sobie równi. Drugie, rękojmią równości ludzi składających jeden naród będą prawa narodowe. Rękojmią zaś równości narodów europejskich będą prawa europejskie, które mają stanowić podstawę wiecznego przymierza w Europie. Po trzecie, prawa narodowe stanowi naród przez swoich pełnomocników, czyli Sejm. Prawa zaś europejskie stanowi Europa przez swój kongres, złożony z pełnomocników wybrany przez wszystkie narody. Po czwarte, podstawą praw narodowych, jako i europejskich, będą prawa natury, czyli prawa boskie, przedmiotem zaś ich będzie ludzkość i sprawiedliwość. Piąte, zasadą w stanowieniu praw będzie większość zdań ustawodawców. Szóste. Stróżem i wykonawcą praw narodowych będzie patriarcha wybrany przez naród, stróżem zaś i wykonawcą praw europejskich będzie sam kongres. Siódme. Dotychczasowe granice geograficzne krajów, główna przyczyna rozlewu krwi europejskiej, znoszą się na zawsze. Ósme. Tyle będzie patriarchii w Europie, ile jest w niej narodów. Dziewiąte. Naród składać będą ludzie mówiący jednym językiem, bez względu na miejsce ich pobytu w Europie. Dwunaste. Wszystkie narody należące do wiecznego przymierza w Europie winne są równą uległość prawom europejskim. Piętnaste. Jak wszystkie narody, tak ich patriarchowie będą sobie równi w obliczu prawa europejskiego. Dwudzieste piąte. Każdy naród wysyłać będzie równą liczbę pełnomocników na kongres. 29. Różnica religii i urodzenia nie będzie pociągała za sobą różnicy praw. Każdy zatem człowiek, jakiego bądź wyznania i stanu, będzie doznawał równej opieki praw narodowych i europejskich i równie mieć będzie prawo do wszelkich dostojeństw. 30. Prawo do urzędów będą nadawały rozum, cnota, zasługa, miłość w narodzie i znajomość praw. 32. Pierwszym obowiązkiem Kongresu Europejskiego będzie ustanowienie praw europejskich, które rozpoczynać się mają od artykułu następującej treści. Pokój w Europie jest trwały i wieczysty. Głównym jego celem będzie zatamować na wieczne czasy rozlew krwi ludzkiej, czyli położyć koniec barbarzyństwu. 36. Naród, który w ciągu 10 lat nie przystąpi do przymierza wiecznego w Europie, a bardziej naród, którym ma jakich bądź urojonych lub przemocą nabytych pretensji, poważy się w tym stawić opór innemu narodowi, nie będzie uważany za naród europejski, czyli ucywilizowany, lecz za barbarzyński. 37. Naród barbarzyński wyjęty będzie spod opieki praw europejskich, dopóki nie przystąpi do wiecznego przymierza. 42. Krzywda wyrządzona prawom jednego narodu należącego do przymierza przez jaki inny naród, tak europejski, jak i barbarzyński, będzie uważana za krzywdę praw całej Europy. 43. Zamach na zniszczenie wiecznego przymierza lub myśl oderwania choć jednego narodu od tego świętego związku poczytana za krzywdę praw europejskich. 61. Członek jednego narodu, nabywający jaką własność od członka narodu drugiego, z pierwszym zmieszanego nabywa ją tym samym od całego narodu. Prawo wszakże to nie służy dla narodów oddzielnych. 65. Nieporozumienia i występki między członkami jednego narodu załatwiać i karać będą sądy narodowe podług praw narodowych. 67. Zajścia między narodami, nie mogące być w dobry sposób przez ich rządy załatwione, rozstrzygane być mają, podobnie jak sprawy co do nieprawych przywłaszczeń, przez Kongres Europejski. 69. Życie, wolność i własność każdego członka narodu będą przedmiotem szczególniejszej opieki praw narodowych. Po 70. Byt, niepodległość i własność każdego narodu będą przedmiotem szczególniejszej opieki praw europejskich. Całkowicie uprawnione jest więc twierdzenie, że idea demokracji i zjednoczonej Europy zrodziła się w Polsce. Że w Polsce zostało posiane pierwsze ziarno jej zjednoczenia, którego plonem miała być Europa jako projekt polityczny. Bądźmy tego świadomi i bądźmy z tego powodu też dumni. Przypomnę, że profesor Wojciech Jastrzębowski Konstytucję dla Europy zaczął pisać w oczekiwaniu na bitwę we wsi Grochów pod Warszawą 24 lutego 1831 roku. Bitwa, która się tam rozegrała, była najbardziej krwawą bitwą powstania listopadowego. Walczyło 60 tysięcy Rosjan pod dowództwem feldmarszałka Dybicza z liczącą 40 tysięcy armią polską pod dowództwem generała Józefa Chłopickiego. W bitwie tej poległo ponad 16 tysięcy żołnierzy. Wojciech Jastrzębowski konstytucję zaczął pisać w napięciu, oczekując na wroga. Zawarł w niej swoje marzenie o wiecznym pokoju. Bitwę przeżył i pracę nad konstytucją kontynuował jeszcze przez kilka tygodni. Ostateczna jej wersja w postaci broszury została opublikowana 3 maja 1831 roku w 40. rocznicę Konstytucji 3 maja. W swoim dziele Jastrzębowski proponuje, aby ład europejski opierał się na dwóch filarach, na wolności i na równości, a co godne podkreślenia, aby opierał się na wolności religijnej. Ujęciem szczególnie nowatorskim jest w niej zapis, że wszystkie narody muszą wyrzec się swej wolności, by stać się niewolnikiem praw europejskich. Konstytucja zakłada też konieczność powołania Kongresu Europejskiego, który miał być stróżem praw europejskich. Decyzję Kongres miałby podejmować większością głosów. Wedle twórcy konstytucji winny zniknąć państwa, a ich miejsce miały zająć narody zorganizowane na podstawie wspólnoty języka. Koncepcja ta miała rozwiązać konflikty graniczne. Na czele narodu miał stać patriarcha jako jego najwyższy urzędnik. Pierwszeństwo w objęciu tego urzędu mieliby mieć dotychczasowi monarchowie, a dotychczasowe granice między krajami, główna przyczyna rozlewu krwi europejskiej, zniesiono by na zawsze. W świetle powyższych faktów uprawnione jest stwierdzenie, że polska myśl o zjednoczonej Europie, podobnie jak Konstytucja 3 maja, jest pierwszą w Europie. Szczególnie mocno podkreślić też należy, że myśl o zjednoczonej Europie urodziła się w sercach tych, którzy o wolną Polskę walczyli. Wielu z nich zostało do końca życia inwalidami, a wielu zginęło i dzisiaj pilnują, aby ich marzeń nie zaprzepaszczono. Niezwykle wzruszający jest też dla mnie fakt, że pierwsze paragrafy Konstytucji powstały w czasie oczekiwania na bitwę, że powstały tuż przed największą bitwą powstania listopadowego, że jej zapisy, zapewne w kieszeni autora, uczestniczyły w śmiertelnym boju o wolność Polski. Ponadto wzrusza mnie też to, że bitwa, choć przegrana, okazała się niewystarczającą przeszkodą, aby uśmiercić przelaną już na papier ideę. Uprawnione jest tedy stwierdzenie, że przelane na papier pragnienia o zjednoczeniu Europy zostały uczestnictwem w tej bitwie uświęcone. Jesteśmy więc winni szczególną pamięć twórcom tego dzieła. Mam też przekonanie, że marzenia z tamtego projektu przekładają się dzisiaj w Polsce tak dużym poparciem do Unii Europejskiej. Osobiście bardzo się cieszę, że duch marzeń Wojciecha Jastrzębowskiego w Polsce żyje i ma się dobrze. Duch społeczny, tak jak myśl w głowie jednostki, stale poprzez pole morficzne w społeczeństwie jest obecny i ma własną wolę. Pole morficzne jest więc tym, czym pamięć jednostki. O tej pamięci społecznej, zawartej w polach morficznych, piszę w dalszej części książki. Duch. Duch nasz zawsze działa skrycie. I jak serce wciąż jest z nami. Jest on mocą na przeżycie, a przejawia się myślami. Jest też wszędzie, bez wyjątku, niezłączony z żadną miarą. Jest bez końca i początku, jakby z wody był on parą. A zaś dusza ze swym ego zwykle troski jest powodem, bo choć sortu jest boskiego, jest miłością lub jej lodem. Cóż, to od nas już zależy, czy się kocha, czy ocenia. I jak ocen miara mierzy, taka postać jest skupienia. Dusza ma też swój magnetyzm, i przyciąga to, co czuje. Lecz gdy wciągnie win defetyzm, no to wtedy już choruje. No i również w tej chorobie jest jak drzewo i jemioła. Ma w chorobie wtedy fobię i zamienia się w warchoła. Z historii znamy losy naszego narodu. W okresie międzywojennym wyczytać z nich można, że przez 20-letni okres międzywojenny mieliśmy 30 rządów, czyli średni czas trwania jednego rządu wynosił 8 miesięcy. W tym czasie zastrzelony został prezydent Polski, był zamach stanu, w którym zginęło około 400 osób. W okresie tym ujawniła się też nasza niska społeczna duchowość. Czym jest duchowość, opisuje w przypisach, co przejawiało się złością, agresją i podziałami. Spójrzmy tedy na nas jako społeczeństwo od strony naszego ducha społecznego, który podobnie jak duch jednostki przejawia się życiem, tworzy jego wolę, przekonania i zawsze przekonaniom mówi masz rację, jak też tworzy okoliczności, które tę rację wypełniają. Czyli jeśli jednostka będzie miała przekonania, że świat jest pełen złodziei, to jej duch tworzyć będzie okoliczności, w których doświadczać będzie swoich przekonań. Jeżeli zaś jednostka mieć będzie przekonania, że świat jest piękny, wtedy jej duch również tworzyć będzie okoliczności, które te przekonania wypełnią. Jeśli zaś uważać będzie, że jest osobą twórczą, będzie wynalazcą, a jeśli będzie czuła w sobie winę, będzie ofiarą. W życiu społecznym okoliczności tworzy pola morficzne. Nasz społeczny duch, który Jonathan Haidt w książce Prawy umysł porównuje do słonia, jest bytem inteligentnym i wypełnia naszą wolę. W okresie przedwojennym, kiedy obniżająca się duchowość zgromadziła wystarczającą ilość energii złości, powstał kwant uwolnienia się złych okoliczności i nasz duch społeczny, jak elektron na orbicie atomu po utracie energii, spadł na niższą orbitę. Ponownie utraciliśmy wolność i około 20% swoich zasobów ludzkich. Jako społeczeństwo przeszliśmy też przez traumatyczny okres cierpienia i odbudowy duchowości poprzez uwolnienie ważności. Po tym czasie, mówiąc językiem biblijnym, duch nasz wyprowadził nas z niewoli z intencją, aby zaprowadzić do ziemi obiecanej. Podobnie jak w opisach biblijnych, prowadził nas również przez 40 lat, przez pustynię komunizmu, doprowadzając do morza z falami pragnień i oczekiwań. Fale tego morza w 1980 roku rozstąpiły się i na drugim jego brzegu znaleźliśmy się w 1989 roku. Otrzymaliśmy kolejną szansę rozwoju. Pola morficzne jednak działają dalej i ponownie, co każdy z nas odczuwa, wprowadzają nas w to, co mają w swoich obrazach, czyli w stan niskiej mentalnej duchowości, MD, złości i podziałów. Obowiązkiem więc naszym, najwyższej wagi, jest pola te odkryć i uświadomić sobie ich zawartość tak, aby można je było wprowadzić naszą świadomością do obszaru doświadczeń historycznych. Aby jednak wprowadzić pola morficzne do obszaru doświadczeń, należy śmiało przyjrzeć się zawartości ukrytych jeszcze zapisów historii. Pola te bowiem zbudowane są z engramów impulsów bólu nieuświadomionej, ukrytej historii. To zamknięta w niepamięci energia bólu i cierpienia chce być ujawniona i przejść jako już ujawniona do obszaru naszego doświadczenia. Jeśli tego nie zrobimy, to ponownie energia pól morficznych doprowadzi nas do kolejnej powtórki z historii. To przekonanie wynika z wiedzy o polach morficznych. Pamiętajmy, że brak znajomości praw natury nie chroni nas przed ich na nas skutkami. Pamiętajmy też, że świat jest świadomością i prawdą, która jest stale w stanie równowagi. Utajenie czegokolwiek jest fałszem i zakłócaniem tego stanu równowagi. Każdy fałsz działa, jak zła energia, przeciwko sprawcy fałszu, czyli w tym wypadku przeciwko nam. Tu podzielę się z Tobą, drogi czytelniku, informacją potwierdzającą to, że podczas naszego przejścia przez Boże za plecami też mieliśmy, podobnie jak w opisie biblijnym, goniących nas żołnierzy. Otóż jeden z litewskich klientów mojej firmy opowiadał mi swoją wojskową historię, która odnosi się do roku 1981, czyli tego czasu, kiedy bardzo żywe było w Polsce pytanie, wejdą czy nie wejdą. Otóż mój znajomy, wtedy obywatel Związku Radzieckiego, odbywał 3-letnią służbę wojskową. W grudniu 1981 roku wraz z kolegami z jego oddziału przez 3 dni siedzieli, jak określił, na samochodach w oczekiwaniu na rozkaz wyjazdu do Polski, aby uwolnić Polskę od sił kontrrewolucyjnych. Podobną historię opowiadał mi inny znajomy w Odessie, który również był w wojsku w tym samym czasie i służbę odbywał na zachodzie Ukrainy. Historia przez niego opowiadana była dokładnie taka sama. Okazuje się, że Polska wtedy miała szczęście, a imperium, które wówczas stanowiło zagrożenie, zostało przez wody tego morza zalane i jako Związek Radziecki przestało istnieć. Szczęśliwe zbiegi okoliczności są ekspresją wyższej duchowości. Dziś niestety nasza duchowość społeczna się obniża. Wtedy w trosce i z niepokojem piszę tę książkę. Skonfliktowane społeczeństwa upadają. We wrześniu 2010 roku do każdego posła na adres sejmowy wysłałem list z propozycją zmiany w ordynacji wyborczej, która miałaby polegać